Za chwilę zagra ta muzyka. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam, bo ta audycja Te Internety. Rozmowy z twórcami internetowymi w Radio Gdańsk. Nasz dzisiejszy gość tylko w jakiejś mierze jest twórcą internetowym. Mariusz Jakubowski z Gdyni jest magistrem towarzystwa na Akademii Morskiej, zwycięzcą konkursu Czerwonej Róży 2018 na najlepszego studenta na Pomorzu. Został też wyróżniony w konkursie Gdyński Biznesplan. Wraz ze swoim kolegą Dariuszem Kosznikiem założyli blog Plan B Studenta. To o tym blogu porozmawiamy, ale nie tylko, bo zaczniemy od czegoś innego. Rzecz będzie o tym, że Mariusz Jakubowski chce produkować kombucze. Gdy Państwo nas słuchają, to jest noc, ale my z Mariuszem spotkaliśmy się w ciągu dnia w parku. Takie to trochę przyznać trzeba przypadkowe spotkanie między nami.
Zgadza
się. Kombuczy byśmy się napili w tym słońcu.
Też chętnie bym się napił.
A ty ją produkujesz?
No prawie, no już niebawem. Już niebawem, to znaczy teraz pracuję nad rozwiązaniem technologicznym. Dlatego, że kombucha jest ciekawym produktem, ale złożonym. I po tych wszystkich wizytach w Stanach, na firmach produkcyjnych w Polsce stwierdziłem, że trzeba to jakoś opanować. Trzeba zrobić takie rozwiązanie technologiczne, dzięki któremu kombucha dla ciebie czy dla mnie będzie po prostu smaczna.
Fermentowana herbata.
Zgadza się.
Można to zrobić w domowych warunkach.
Można, od tego się zaczyna. Od tego dużo firm w Stanach w ogóle zaczynało. Czyli bierzemy słodką herbatę, odpowiedni napar herbaty z cukrem, fermentujemy. Tylko czym? Najpierw dodajemy starter, to jest napój z poprzedniej fermentacji. On zakwasza środowisko, dodaje specjalnych szczepów i do tego wrzucamy grzybka tak zwanego, czyli SCOBY po angielsku, Symbiotic Colonobacterium Yeast. To jest taki grzybek, placek, dla niektórych wygląda paskudny.
Takie grzybki to niektórzy przywożą z Azji.
Tak, tak, jest kilka takich kultur i ta jedna specyficzna, ta kombuczowa kultura SCOBY zyskała dużą popularność, dlatego że produkuje bardzo fajny napój, orzeźwiający, zdrowy.
A ty wymyśliłeś, że to może być popularne w Polsce, tak?
Tak uważam, tak czuję.
A skąd sam pomysł?
Ja studiowałem towaroznawstwo, kolega namówił mnie, żebym dołączył do koła naukowego towaroznawstwa Cargo. I tam namawiali nas na badania naukowe, a ja zacząłem sobie fermentować kombucze w domu. I wreszcie pomyślałem sobie, zastanawialiśmy się długo, jaki temat wybrać, czy białka badać, coś, co nas interesuje. I w końcu pomyślałem sobie, że zaraz, mam w domu herbatę, która ze słodkiego naparu w około tydzień, 14 dni zamienia się w lekko gazowany, niesłodki napój, który nie przypomina herbaty, który jest orzeźwiający, kwaśny. No i pytanie naukowe, co dzieje się w trakcie tego tygodnia?
Bakterie jedzą cukier.
W dużym uproszczeniu. Te procesy biochemiczne, które tam zachodzą, są ciekawe, złożone i nie wszystkie jeszcze poznane. Generalnie polega to na tym, że drożdże przekształcają cukier na alkohol i dwutlenek węgla.
Chociaż wy mówicie, że kombucha jest tak czy inaczej prozdrowotna.
Jest prozdrowotna. Zawiera wiele antyoksydantów, przede wszystkim z herbaty. Zawiera kwasy organiczne, zawiera niską zawartość cukru, a także witaminy. Zawiera też enzymy naturalne z tych bakterii, także jest to bardzo dobry napój.
Ale ja przerwałem ci sprawę grzybka, o którym mówiłeś, że jest taki niefajny.
Grzybek wygląda specyficznie.
Ten grzybek, jak to określić, to wygląda jak żelowy nalot na płynie.
Ale można się do tego przekonać. Jest dużo frajdy w takim w ogóle domowej produkcji. Można sobie testować smaki, konkretne herbaty, mieszać zawartość cukru. To jest po prostu takie małe laboratorium, a dużo nie trzeba robić, bo robotę za nas robi po prostu robią bakterie i drożdże.
Jak go nazwać, jak go określić, jak go opisać, ten grzybek?
Grzybek przyjmuje taką formę, jakie ma nasze naczynie, dlatego że na powierzchni tego napoju, na powierzchni roztworu najpierw tworzy się celulozowa błona i to bakterie kwasu octowego ją produkują. I na tej błonie zaczyna nam mnażać się bakterie i kolejne warstwy tej błony i ona może tak w nieskończoność. I w warunkach domowych to jest też fajne i stąd pewnie znamy ten napój od kilku tysięcy lat. Za każdym razem, kiedy fermentujemy kombuczę, ta błona się namnaża. Można ją oddać znajomym, rodzinie i jakby szerzyć ten fan, tą zabawę.
Kombucha będzie miała swój blog?
Będzie miała swój blog, będzie miała swój vlog, czyli...
Nawet,
tak. Przymierzam się do tego, pracuję. Dzisiejsze czasy są bardzo konkurencyjne, jeśli chodzi o specjalistów i wiedzę. Każdy chce się dzielić tym, co go interesuje. Chcę to zrobić bardzo profesjonalnie.
Bo ty jesteś trochę specjalistą od blogowania.
Specjalistą jeszcze nie. mamy tendencję do nazywania się specjalistami w bardzo krótkim czasie. Może za 5 lat będę specjalistą od blogowania, ale faktycznie prowadzę bloga Plan Bez Studenta razem z moim przyjacielem i wspólnikiem Darkiem Kosznikiem. Robimy to dla licealistów i studentów przede wszystkim.
Tylko co ciekawego można zaoferować studentom, którzy są mocni, przyznajmy, w te klocki?
Znakomita większość ze studentów przez 5 lat studiuje, czasami nie wie po co, szuka pracy i jest okej. Ja nie kupuję takiego modelu, dlatego że studia to jest ten okres w życiu, kiedy mamy najwięcej możliwości. Jest taki stereotyp studenta, który jest biedny, który gotuje parówki w czajniku, a to nie do końca prawda, dlatego że mamy tak dużo możliwości, tak dużo projektów, wyjazdów, kół naukowych, dofinansowań, parlamentów. Mógłbym tu wymieniać w nieskończoność, że szkoda by z tego nie korzystać. Problem jest taki, że często nie wiemy, jakie są możliwości na danej naszej uczelni. I naszym celem i naszą misją jest te informacje wyciągać i pokazywać w bardzo przystępnej formie.
Blog jest bardzo popularny, chociaż wy się nie przepracowujecie.
To znaczy?
To znaczy, że zamieszczacie jeden post w tygodniu.
Zgadza się. Nie chcemy też atakować ludzi. Ja wyznaję taką zasadę budowania czegoś w sposób organiczny, od zera. Dlatego nie pakujemy w kampanie internetowe, dlatego nie pakujemy w Google Adsy i tak dalej. My chcemy to robić organicznie, spotykając się ze znajomymi. Przed chwilą byłem na Politechnice Gdańskiej w samorządzie studentów, gdzie spotkaliśmy się z Maćkiem, który pisał dla nas właśnie wpis o tym, jak działa Parlament Studentów. I taką formę wyznajemy. Chcemy współpracować i pokazywać organicznie tę formę.
Na spokojnie? To trochę reprezentujesz stary świat. Bo ta współczesność jest taka przebojowa, nachalna i agresywna.
Ja raczej uważam, że jak się coś robi dobrze i regularnie, jest się konsekwentnym i systematycznym, to na każdego przyjdzie czas na sukces.
A wy zaczynacie od tego, czy zaczęliście od wpisu, twojego wpisu na temat, co warto studiować. Co studiować? To, co lubimy.
Zgadza się, my trochę nie rozumiemy takiego podejścia, że sprawdzam kierunek, który będzie dobrze płatny za 5-8 lat, kiedy skończę studia i będę miał już to doświadczenie w pracy i wtedy będę dobrze zarabiał. To troszkę nie tak działa. Okej, dobrze obserwować trendy, dobrze jest widzieć, jak zmienia się świat, ale umówmy się, świat właśnie, tak jak powiedziałeś, zmienia się tak dynamicznie, jest tak agresywny, że perspektywa 5 czy 10 lat jest już trudna do przewidzenia.
Nawet z tego powodu kalkulacja się nie opłaca, tak?
No i ja uważam, że lepiej uczyć się czegoś, co mnie interesuje, bo wtedy możemy odkryć takie rzeczy, choćby jak kombucha, która jest po prostu czymś abstrakcyjnym, ale no cóż, mnie to pasjonuje i uważam, że może pasjonować też setki tysięcy innych ludzi w naszym kraju. Ja wychodzę z takiego założenia. Warto rozwijać to, co nas interesuje, a nie patrzeć tylko na to, co będzie dobrze płatne, bo ciężko będzie się z tym zmierzyć przez kolejne 30-50 lat swojego życia.
Podobno nawet są na to badania, że takie wybory naprawdę się opłacają. Wybory z serca.
Brałem kiedyś udział w takim programie Start na rynku pracy. To był duży ogólnopolski program, również wspierany przez ministerstwo. I tam wyniki pokazują jasno. Zresztą prowadzimy też warsztaty w liceach, w szkołach. Ostatnio byliśmy nawet na Wyższej Szkole Bankowej. Licealiści nie wiedzą, co chcą studiować. Nie znają narzędzi do wyboru studiów. Więc co możemy mówić o tej przyszłości, o tym, co będzie dobrze płatne i tak dalej.
Starsze pokolenie w moim wieku często twierdzi, że młodzi ludzie generalnie nie wiedzą, czego chcą. To też chyba nieprawda. To też swego rodzaju generalizacja i uproszczenie.
Zgadza się, ale ja mogę się z tym zgodzić w jakimś stopniu. Dlatego, że jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałeś. Ten świat jest agresywny, jest przepełniony informacjami, zmienia się bardzo dynamicznie i czasami ciężko się w tym odnaleźć, bo obserwujemy przez social media, jak dużo ludzi może szybko i łatwo osiągnąć sukces. To jest napompowana bańka, to nie do końca jest zgodne z prawdą, ale i tak oddziałuje na nas, i tak widzimy, że można. I to trochę jest tak, że kiedy zastanawiam się, kim chcę być albo kim jestem i mam tyle oddziaływań z zewnątrz, że faktycznie ciężko czasami odpowiedzieć sobie na pytanie, czego chcę.
Ale na blogu są też przepisy na dosyć szybki sukces, tak? Na przykład, jak 3 lata spędzić za granicą i żeby nam za to jeszcze płacili?
Bardzo prosta sprawa. Erasmus, którego znają wszyscy. Na Erasmusa możemy pojechać na studiach 1. stopnia i 2. stopnia. No i Stany Zjednoczone. Też jako studenci jesteśmy uprzywilejowani do tego, żeby otrzymać w dosyć łatwy sposób wizę J1. Okej, to jest ciężka praca, to jest dużo pracy za granicą, no ale kto nie marzy o American Dream i o tym, żeby zobaczyć te najpiękniejsze miejsca w Stanach?
A jak ty wymyśliłeś sobie swoje studiowanie? Bo skończyłeś Akademię Morską.
Zgadza się. Towaroznawstwo i zarządzanie jakością. To jest trochę paradoks. Bo ja go sobie nie wymyśliłem. Ja go nie wymarzyłem. ja to po prostu czułem. Ja poszedłem na towaroznawstwo, uważałem, że sam czuję się osobą, która chce wiedzieć, jakie są produkty, czym się charakteryzują, jaki jest ich skład, system produkcji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego uznałem, że towaroznawstwo to jest odpowiedni kierunek dla mnie.
No teraz niektórzy nawet się uśmiechają, że najwięcej osób studiuje marketing i zarządzanie.
Zgadza się, no jest czas taki, kiedy ten marketing jest pompowany i ja w liceum byłem humanistą. Ja studiowałem, byłem w klasie psychologiczno-pedagogicznej i potem poszedłem na kierunek inżynierski i to nie było łatwe. Nie było łatwo przedrzeć się przez matematykę stosowaną, chemię, fizykę, ale z czasem zrozumiałem, że to połączenie takiego humanistycznego umysłu z bardzo inżynierskim i specyficznym podejściem naprawdę może zdziałać cuda, bo co z tego, że odkryję coś przełomowego, skoro nie będę wiedział, jak o tym powiedzieć, jak to sprzedać, jak o tym napisać. Więc te umiejętności humanistyczne i takie myślenie kreatywne też jest ważne.
Ale znalazłeś się w tym zarządzaniu, trzeba przyznać, bo ile ty już firm założyłeś?
No, 2 spółki.
Myślałem, że więcej.
Mamy z Darkiem takie nasze ulubione powiedzenie, wszystko przychodzi z czasem, gdzie z czasem to jest to polskie
Ale
słowo.
Macie dobry PR, tak?
Tak jest, dokładnie. Założyliśmy pierwszą spółkę, która jest związana z konkursem Gdyński Biznesplan, w którym miałem przyjemność być wyróżnionym.
Jesteście ze swoim kumplem laureatami Gdyńskiego Biznesplanu.
Zgadza się. To był bardzo ważny konkurs dla mnie, który faktycznie dużo mi pokazał takiego myślenia biznesowego. Czyli znowu 5 lat myślenia naukowo-technologicznego. Teraz musimy zacząć przekuwać to w biznes i faktycznie powoli nam się to udaje.
A potem zostałeś laureatem Czerwonej Róży.
Tak. To było najważniejsze wydarzenie w moim życiu.
Zdobyłeś prestiż i samochód, tak?
Zgadza się. Nie wiem, co ważniejsze. Samochód ułatwia życie jak nic innego. Ja miałem wcześniej auta, które kupowałem za swoje pieniądze oszczędzone. Naprawiałem je za swoje oszczędzone pieniądze. Wiem, jaki to jest ból. Wiem, jakie to uczucie, kiedy nie jestem pewien, czy mój samochód rano odpali. A tutaj nowe auto, które naprawdę usprawnia życie.
I to wszystko za aktywność na polu orężady? Azjatyckiej orężady.
Trochę to spłyciłeś, muszę przyznać, ale to wszystko, konkurs Czerwonej Róży nie jest dla naukowców zamkniętych w laboratorium. Konkurs Czerwonej Róży jest dla aktywistów, dla działaczy, dla osób, które chcą coś zmienić wokół siebie i dla osób, które działają nie tylko naukowo, ale też społecznie, na swojej uczelni poza nią, potrafią współpracować z partnerami komercyjnymi, którzy są pełni pomysłów i potrafią te pomysły wdrażać w życie.
A dlaczego spłycam? A dlatego, że ja rozmawiam z kimś, komu ostatnio potłukło się 1500 butelek orężatki?
Tak. Przyjechało do nas 26 palet butelek szklanych, których szukaliśmy ponad pół roku w całej Europie. Potem wysłaliśmy je do naszego producenta na południe. No i w trakcie transportu ponad 1000 butelek się rozbiło. Także
to dopiero było wielkie boom.
To było wielkie boom i to było przykre boom, dlatego że oprócz kosztu tych butelek, świadomość tego, jak długo ich szukaliśmy, jak długo potrzebowaliśmy, jak wiele czasu i wysiłku kosztowało nas ich sprowadzenie do kraju, to był ból, rzeczywiście.
Takie specjalne butelki do kombuczy. Proszę Państwa, ta orężatka to kombucha.
No, my zaczęliśmy od prostszego produktu. Zaczęliśmy od naturalnie gazowanej lemoniady. To dlatego, że po powrocie ze Stanów starałem się wprowadzić do siebie, do swojej głowy myślenie amerykańskie. Czyli upraszczaj, upraszczaj, jeszcze raz upraszczaj. Skoro kombucha jest trudnym napojem, skoro jest to produkt, który trzeba tłumaczyć ludziom, to zróbmy coś, czego tłumaczyć nie trzeba, co jest proste i przystępne, a jednocześnie ciekawe. Więc produkujemy naturalnie gazowaną lemoniadę, która też powstaje w procesie fermentacji. Jest to dużo prostszy proces, który udało mi się dopracować dosyć dokładnie, tak aby była ona bezalkoholowa, czyli w świetle polskiego prawa do 0,5%.
Co za świat łapie się za głowę, że trzeba kończyć studia, żeby produkować orężadę, lemoniadę?
Okazuje się, że jest w tym tak dużo elementów. Przypominam, że mówimy o produkowaniu żywności dla ludzi, więc w świecie, gdzie można wszystko i można od tak, ja staram się raczej robić to w sposób bezpieczny. Teraz nasze butelki, nasza lemoniada pojechała do laboratorium. Zobaczymy, jakie będą wyniki.
Jakaś specjalna lemoniada?
Ona powstaje w procesie fermentacji, dzięki czemu udało nam się uzyskać mniej cukru, alkohol do 0,5%, no i smak, którego jestem przekonany, nigdy w życiu nie próbowałeś.
Już niedługo będzie na rynku?
Staramy się, aby pod koniec kwietnia, w maju, żebyśmy znaleźli się w najlepszych lokalach w Trójmieście.
Bo ja trochę przyznam, że jestem wściekły na ten współczesny świat, tych właśnie lemoniad. Mhm. Panie, za tak zwanych moich czasów, to każde dziecko goniło do sklepiku i kupowało sobie na przerwie lemoniadę orężadę.
Tak.
A jak teraz idę do eleganckiego lokalu, a nawet nie eleganckiego, po prostu zwykłego, hipsterskiego. Tak. To myślę sobie, o drogo.
Takie czasy, panie. Rzeczywiście jest trochę tak, że płacimy dzisiaj więcej nie tylko za produkt, ale też za marketing, za historię za tym produktem i za to, że ten produkt został dostarczony do tego lokalu. To wszystko buduje taką okazję sprzedażową. To jest też coś, czego się teraz uczę, dlatego że mówię, jako towaroznawstwa i naukowiec.
Może jak człowiek zapłaci odpowiednią cenę, to bardziej to ceni ten cały smak.
Tak jest chyba od wieków. Tak jest chyba od wieków. Zresztą to my wyznaczamy wartość, prawda? To my nadajemy jakąś specyficzną wartość temu produktowi. Faktycznie, jeżeli zapłacę za lemoniadę 12 zł, to może nawet ona mi zasmakuje.
Przyznam, że coś w tym jest, bo są takie napoje, nie wymienię marki, nie wymienię nazwy, za które jestem skłonny zapłacić, no właśnie, 15 zł nawet.
No i teraz oprócz tego marketingu i systemu produkcji jest tutaj jeszcze jedna ważna rzecz.
Jak widzę, to nałogowo kupuję. I jest to napój bezalkoholowy.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz tutaj. Mamy czasy rzemiosła, mamy czasy kraftu. Piwa kraftowe, wielki boom od ponad 6-7 lat w Polsce. Dlaczego jesteśmy w stanie zapłacić za piwo 12, 15, 20 zł, wyjątkowe warki po prostu 30 zł? Ano dlatego, że stoją za tym ludzie, ano dlatego, że stoi za tym ręczna praca. I przyznam ci, że po weekendzie, w którym 200-kilowe beczki soku z cytryny świeżo wyciskanego przelewałem do zbiornika swoimi rękoma, kiedy przez cały weekend stresowałem się, czy fermentacja zaszła tak, jak przewidziałem to w swoich obliczeniach, zaczynam rozumieć, na czym to rzemiosło polega. To znaczy, nie mamy ogromnego budżetu, nie mamy inwestora. To jest nasz pomysł, to jest nasz biznes, nasza pasja. Przekuwamy badania naukowe w rzeczywistość i w produkty dla ludzi. Za tą całą historię i za to rzemiosło faktycznie się płaci.
To ten cały pomysł na lemoniadę, kombuczę wymyśliłeś sobie w Stanach? Bo co to był za wyjazd, o którym cały czas wspominasz?
Stany to był właśnie Visa J1, czyli ja pojechałem tam ciężko pracować. Moja dziewczyna zaproponowała taki wyjazd. Miałem wiele oporów, ale w końcu się zgodziłem i właśnie przekonała mnie kombuczą, dlatego że ja już wtedy wiedziałem, jak duży jest to rynek w Stanach Zjednoczonych. Niewyobrażalny wręcz. I rzeczywiście zobaczenie tego rynku dwukrotnie, współpraca z firmami, wizyta studyjna w tych firmach, a nawet praca w tych firmach pokazała mi, jak ogromny jest to potencjał. Dlatego że tam wchodząc do Whole Foods na przykład, ja się śmieję, że zawsze, za każdym razem miałem taki syndrom sześciolatka w sklepie ze słodyczami. Staję przed 8-metrową lodówką z napojami funkcjonalnymi i tam naprawdę mam wybór. I to już nie jest kwestia tego, czy wezmę napój na bazie coli, czy wezmę inny słodzony napój. To są napoje funkcjonalne, to są napoje zdrowotne, w tej chwili jest wielki trend na CBD. W każdym razie, tak, Stany Zjednoczone były odkrywcze, jeśli chodzi o rynek i jego funkcjonowanie.
No bo to jest pytanie, czy ty nie boisz się konkurencji, no bo tak głośno mówisz o tej swojej kombuczy.
Jak byłem w Denver na warsztatach startupowych, zapytałem dużego przedsiębiorcę o to, czy raczej powinienem siedzieć cicho i wypracować produkt i zrobić z niego boom, czy raczej powinienem o tym mówić, współpracować i krzyczeć wręcz. On powiedział, słuchaj, w Colorado, w którym właśnie byliśmy, otwiera się jeden browar na miesiąc średnio. Jest tam ich ponad 500, jeżeli się nie mylę. Jak to się stało, że dalej te browary mają swoich klientów? Właśnie tak, że ci ludzie, piwowarzy, dzielili się wiedzą, sprzętem, tworzyli nowe receptury i nowe pomysły. I on mówi, że nie ma nic lepszego niż dzielenie się wiedzą. Takie zresztą mamy czasy. Wiedza jest dostępna od tak, wiedza specjalistyczna już nie tak bardzo, ale dzieląc się wiedzą i budując zaufanie, myślę, że to jest sposób, przepis na sukces.
To może warto napisać post na planie B z taką tezą, że sukces wynika z zaangażowania.
I to jest całkiem słuszna teza, której się trzymam. Myślę, że w życiu warto kierować się i profesjonalizmem, i o niego dbać,
i
budować.
Ty się po prostu angażujesz w różnorodne projekty.
Tak, inaczej nie potrafię funkcjonować.
To jak już będziesz wielkim przemysłowcem, to co będzie z planem B? Z blogiem dla studentów.
To jest raczej inicjatywa, którą chcemy stworzyć, zapoczątkować, rozwinąć. A umówmy się, studentem wiecznie nie będę, więc trzeba będzie to przekazać innym kompetentnym osobom i uważam, że to byłby duży sukces. Dlatego, że na razie opieramy to o swojej wiedzy i swoim zaangażowaniu, tak jak powiedziałeś, ale jestem pewien, że z czasem znajdą się setki ludzi w Polsce, którzy chciałyby współtworzyć plan B studenta.
To życzę powodzenia. Po pierwsze, żeby ta kombucha się udała, a dwa, żeby plan B wypalił, żeby był blogiem ogólnopolskim, bo takie mieliście marzenia i macie marzenia, tak?
Tak, naszym marzeniem jest osiągnąć 5000 odbiorców i wtedy zaczniemy nagrywać podcasty, dlatego że jest to też taka współczesna forma. A zrozumieliśmy, że studiując przez 5 lat jeden kierunek, nie mamy pojęcia o tym, co dzieje się na innym. stomatologia, prawo, biznes. Co się dzieje w tej chwili na SGH-u, co się dzieje na AGH-u? Bardzo chcemy się tym dzielić i uważam, że to jest pasjonujące, dlatego jak dojdziemy do 5000 odbiorców, to wtedy zaczniemy, rozszerzymy swoją formę
działania. Dużo Wam jeszcze brakuje?
W tej chwili mamy prawie 900 odbiorców, co uważam, jak na tak krótki czas, jest sukcesem. Zaczynamy współpracę ze studentami z PGS.
Krótki czas, to znaczy to trwa rok?
Rok się przygotowywaliśmy. Plan B studenta odpaliliśmy w styczniu tego roku, także jesteśmy na rynku blogowym 3 miesiące niecałe. Także
to rzeczywiście niedługo.
Zgadza się, raczkujemy. No i też tak jak mówiłeś, dzisiaj mamy taką formę agresywną i bardzo multimedialną, także ludziom się już czytać nie chce i nie ma na to czasu. Dlatego uważam, że podcast jest naturalną koleją rzeczy.
Podcast, czyli rozmowa, wykład, opowieść, radio w internecie powiedzmy. Ja jestem zdziwiony, że to zyskuje coraz większą popularność.
Ja też.
Wiesz, radio, myślę sobie, stare medium.
Ale weźmy telewizję, która przenosi się na YouTube. Nawet duzi prezenterzy, czy... No ten świat się zmienia, dynamicznie się zmienia. I jeżeli tego nie dostrzeżemy, to możemy się obudzić gdzieś za późno. My jesteśmy młodzi i robimy to też dla młodych ludzi i czuję, że to jest naturalne, że próbujemy gonić tą technologię, czy próbujemy być w środku tego.
Dla mnie to jest budujące, bo myślę sobie, rozmowa, radio ma przyszłość.
No zgadza się, jak najbardziej. Jest tak, że ludzie wciąż chcą słuchać. Dzisiaj też uważam, że są takie czasy, kiedy faktycznie jesteśmy otwarci, gotowi na zmiany, kiedy dostrzegamy, że tych możliwości jest więcej i... Każde odsłuchanie podcastu, każdy filmik, jeżeli wnosi jakąś wartość w moje życie, jasne, jestem w stanie poświęcić godzinę komuś, kto ma do powiedzenia mi coś wartościowego.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dzięki wielkie.
Gościem audycji Te Internety był Mariusz Jakubowski, współtwórca bloga Plan B Studenta. Włodzimierz Raszkiewicz, dobrej nocy.